Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Premier Beata Szydło w ramach przeglądu resortów spotkała się w środę z ministrami Anną Zalewską, Jarosławem Gowinem oraz Witoldem Bańką.
Szefowa rządu powiedziała po spotkaniu, że rozmowy dotyczyły m.in. połączenia działań, które podejmowane będą w kolejnych miesiącach i latach przez resorty nauki i edukacji.
Chodzi o wykształcenie młodych ludzi tak, by ich umiejętności były dostosowane do tych potrzeb, które są i w gospodarce, i na rynku pracy, powiedziała premier Beata Szydło.
System oświaty w Polsce traktujemy właśnie jako całość. Od momentu, kiedy dziecko trafia do systemu szkolnego, potem przez kolejne etapy jego kształcenia i wreszcie młody człowiek trafiający do systemu szkolnictwa wyższego. Chcemy, ażeby na każdym z tych etapów ten rozwój młodego człowieka był pełny, był jak najbardziej odpowiadający jego oczekiwaniom i też dający mu w przyszłości szansę na znalezienie dobrej pracy.
Minister Anna Zalewska podkreśliła, że w 2017 roku najważniejsze będzie wdrożenie reformy edukacji przy pełnej współpracy z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół.
Najważniejsze to być przy wdrażaniu reformy, tak żeby przebiegła spokojnie, tak żebyśmy mogli z satysfakcją powiedzieć uczniom, że robimy to dla ich przyszłości, wzmacniając ich edukację, podnosząc jakość.
Wicepremier Jarosław Gowin mówił o potrzebie zmian na uczelniach i polskich instytutach badawczych. Zapowiedział przedłożenie jesienią bardzo ważnego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.
Polskie uczelnie, instytuty badawcze muszą przejść głębokie zmiany. Nie możemy zadowalać się tym, co jest teraz. Nie możemy zadowalać się średnim poziomem. Także w nauce Polska wpadła w pułapkę średniej jakości. Stać nas na dużo więcej dzięki tym zmianom, które planuje.
Znaczne zmiany będą także w polskim sporcie, zapowiedział minister sportu i turystyki Witold Bańka. Resort chce m.in., aby w połowie roku funkcjonowanie rozpoczęła Polska Agencja Antydopingowa.
Komisja śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała w środę byłego przewodniczącego KNF-u Stanisława Kluzę, który pełnił tę funkcję do połowy października 2011 roku.
Podczas przesłuchania świadek pytany był przez posła Jarosława Krajewskiego m.in. o zainteresowanie ówczesnego premiera Donalda Tuska sprawą Amber Gold.
W odpowiedzi zeznał on, że nie dostrzegł takiego zainteresowania. Dodał też, że KNF próbował docierać do stron rządowej z działaniami systemowymi.
Poseł Krajewski pytał też Stanisława Kluzę, czy zamierzał zainteresować administrację rządową i premiera kwestią działalności firmy.
W związku z rozwojem działalności Amber Gold, mam na myśli lata 2010, a szczególnie 2011 rok, czy pan zamierzał przekazać taką informację podczas takiej rozmowy ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi? Czy chciał pan zainteresować administrację rządową, która miała dużo większą paletę możliwych działań w stosunku do spółki Amber Gold?
Jeżeli miałem szansę na spotkanie z jakimś wyższym urzędnikiem typu ministrem czy premierem, zazwyczaj przygotowywałem sobie trochę dłuższą listę tematów, ale zazwyczaj ze względu na ilość czasu mogliśmy poruszyć kilka kwestii. Najczęściej idąc od góry dotyczyły one spraw systemowych.
Komisja przesłuchała też Witolda Kozińskiego, byłego członka KNF, który zasiadał w niej jako przedstawiciel NBP.
Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku do 2012 roku. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. Ofiarą tzw. piramidy finansowej padło niemal 19 tysięcy klientów. Straty to blisko 851 milionów złotych.
KNF umieścił Amber Gold na liście ostrzeżeń publicznych już w 2009 roku, informując, że nie ma ona zezwolenia na wykonywanie czynności bankowych.
W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego Gryfa, żołnierza batalionu AK Parasol.
W ostatniej drodze bohaterowi towarzyszyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i szef MON-u Antoni Macierewicz.
Mszy żałobnej w katedrze polowej Wojska Polskiego przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Guzdek z ordynariatu polowego. Generał Janusz Brochwicz-Lewiński spoczął na cmentarzu Pałacu Wojskowym na Powązkach.
Prezydent Polski Andrzej Duda podkreślił, że legendarny bohater Powstania Warszawskiego był wzorem Polaka, patrioty i żołnierza niezłomnego.
Dziękujemy Ci, Gryfie, z całego serca, że byłeś, jesteś i będziesz wzorem i przykładem dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla młodego pokolenia, że poświęciłeś tyle lat na dawanie świadectwa, na kształtowanie ich świadomości, poczucia więzi z ojczyzną i obowiązku wobec niej. Żegnamy Cię dzisiaj, wielkiego żołnierza Rzeczypospolitej. Gryfie, dziękujemy za Twoje wielkie, bohaterskie i piękne życie. Cześć i chwała bohaterom.
Janusz Brochwicz-Lewiński urodził się 17 września 1920 roku w Wołkowysku na Kresach.
Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i AK. Podczas powstania walczył w batalionie Parasol i był dowódcą obrony pałacyku Michlera na Woli, który był miejscem ciężkich walk z Niemcami.
Prezydent Andrzej Duda mianował pośmiertnie Janusza Brochwicz-Lewińskiego generałem dywizji.
Prawo i Sprawiedliwość nie pracuje na razie nad zmianami w regulaminie Sejmu, poinformowała rzecznik partii poseł Beata Mazurek. Podkreśliła jednak, że debata parlamentarna musi być uporządkowana.
Poseł Beata Mazurek odniosła się do wypowiedzi posła PO Michała Szczerby. Polityk powiedział, że dotarł do dokumentów, które wskazują, że marszałek chce zmienić regulamin Sejmu. Chodzi m.in. o możliwość zgłaszania wniosków formalnych tylko przez przewodniczących klubów i kół oraz kary finansowe dla posłów.
Mimo że Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi obecnie prac dotyczących zmian regulaminu Sejmu, politycy tej partii widzą potrzebę, aby takie zmiany zostały wprowadzone.
Kukiz 15 również wskazuje na potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka chce zmian, które pozwolą efektywniej walczyć o sprawy obywateli. Polityk odniósł się m.in. do pomysłu ograniczenia wniosków formalnych.
Wnioski formalne są zdecydowanie nadużywane po to, żeby posłowie mówili, co im ślina na język przyniesie i robili taki spektakl medialny, prawda, zamiast dyskutować merytorycznie o problemach Polaków. Natomiast o tym też jesteśmy w stanie dyskutować, ale w momencie kompleksowej reformy regulaminu Sejmu. Jeżeli chodzi o same kary, to z kar się robi w tym momencie taki trochę temat zastępczy, prawda, zamiast dyskutować o sprawach poważniejszych. Jeżeli mówilibyśmy o kompleksowym uregulowaniu na nowo funkcjonowania Sejmu w regulaminie, to wtedy uważam, że można rozważyć zaostrzenie kar, żeby nie dochodziło do takich bardzo nieprzyjemnych sytuacji, jak mieliśmy ostatnio, czyli blokady funkcjonowania Sejmu na półtora miesiąca.
Kancelaria Sejmu zapewniła, że na razie nie dysponuje projektem zmian w regulaminie. Jak poinformowano, trwają jedynie wewnętrzne analizy. Prawo i Sprawiedliwość z kolei, jak zaznaczyła Beata Mazurek, czeka obecnie w tej sprawie na decyzję marszałka i prezydium Sejmu.
W środę w wielu miastach Polski odbył się protest studentów i studentek przeciwko, jak informują organizatorzy, działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Organizatorzy podkreślali m.in., że chcą żyć w państwie, w którym przestrzegane są przepisy konstytucji i innych aktów prawnych, w którym panuje tolerancja i wszystkie osoby są równe wobec prawa, w którym ofiary przemocy są realnie chronione, w którym media są niezależne od władzy.
Zdecydowany sprzeciw wobec protestu wyraziło kilka organizacji studenckich, m.in. Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej.
Maciej Skotnicki, prezes stowarzyszenia, zaznacza, że protest ten nie miał nic wspólnego z postulatami studenckimi. Widoczna była próba wykorzystania studentów do celów politycznych, podkreślił.
W postulatach, które opublikowali organizatorzy, widać wielką inspirację myślą postępową i lewicową. Głównie te postulaty dotyczą kwestii obyczajowych niż realnych problemów studentów, które napotykają podczas swojego studenckiego życia. Z racji tego nie jesteśmy w stanie się utożsamić z tymi postulatami, dlatego też odcinamy się od tego protestu, ponieważ różne środowiska chcą stworzyć takie wrażenie, że jest to oddolny protest środowiska studenckiego. Jednakowoż tak nie jest, ponieważ większość organizacji ogólnopolskich odcięła się od tego protestu.
Sprzeciw wobec protestu wyrazili także przedstawiciele 6 innych organizacji studenckich, m.in. Fundacji Służby Niepodległej, Stowarzyszenia Koliber czy Stowarzyszenia Młodzi dla Polski.
Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą cmentarz ofiar totalitaryzmu w Bykowni pod Kijowem i próbowali zniszczyć wejście na jego polską część.
Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski rozmawiał w tej sprawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkinem. Domagał się wyjaśnień.
Do zdarzenia doszło w nocy, a napisy odnoszące się do SS Galicjen oraz OUN UPA zauważono w godzinach porannych.
Profesor Mieczysław Ryba, historyk, podkreślił, że treść napisów pozostawionych przez wandali może wskazywać, że środowiska nacjonalistyczne na Ukrainie są podzielone. Przypomniał sprawę wysadzenia pomnika pomordowanych Polaków w Hucie Pieniackiej.
Ta wschodnia Ukraina jest, że tak powiem, prorosyjska w jakimś sensie. Jest zarazem związana z tą gloryfikacją tej sowieckiej historii, a zachodnia gloryfikacją nacjonalizmu ukraińskiego. Ale oba te przypadki pokazują, że tak tradycja komunistyczna, jak i tradycja szowinizmu OUN-UPA jest antypolska. I to jest smutne, bo ten czynnik taki racjonalny, czynnik taki etyczny, nakierowany na takie, byśmy powiedzieli, prawdziwościowe traktowanie Polski, Polaków i tych stosunków naszych wzajemnych, ten czynnik jest stosunkowo w tym kraju słaby.
Ukraiński rząd zapewnia, że zrobi wszystko, aby wyjaśnić obie sprawy. Jednocześnie potępił incydenty wymierzone w miejsca pamięci o pomordowanych Polakach.
Polska wolontariuszka została zamordowana w Boliwii. Kobieta została ugodzona nożem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Cochabamba w środkowej Boliwii.
Nieznani sprawcy napadli tam na przedszkole, które miało być wkrótce otwarte. Helena Kmieć wraz z inną wolontariuszką przygotowywały ochronkę dla dzieci. Do ataku doszło we wtorek w nocy. Pomimo podjętej akcji ratunkowej, wolontariuszka zmarła.
Kobieta jest wnuczką brata księdza biskupa Jana Zająca z Krakowa.
Helenka to była osoba, która była pełna zapału. Wiadomo, że głęboko religijna, ale otwarta na drugiego człowieka. Skończyła studia, pracowała, a zawsze była włączona w działanie wolontariatu. Mówiono jej, że to niebezpieczny, bo to jednak jest niebezpieczny teren. Wiecie, dlatego pojadę, żeby jednak tam być, żeby tym dzieciom pomóc.
Okoliczności napadu bada boliwijska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła także prokuratura okręgowa w Krakowie.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum pod hasłem Oblicza Dumy Polaków. Jak co roku naukowe spotkanie jest organizowane z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.
W wydarzeniu wzięli udział wybitni prelegenci ze świata mediów i polityki. Spotkanie otworzył rektor, założyciel uczelni, ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Bóg, honor i ojczyzna, i z tego wypływa nasza duma, z naszych osiągnięć. Dziękujemy za to. Tego by nie było bo też bez prawdy, tu i dziennikarze. Dziennikarze to jest wielki dar albo wielkie nieszczęście. Ja sobie tak wyobrażam dziennikarza, żeby miał wiarę w Pana Boga, żeby był wykształcony, kompetentny i żeby miał narzędzia do wysprawowania tej posługi.
Ksiądz biskup Adam Lepa, członek Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, wygłosił wykład pod hasłem Duma z bycia Polakiem w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Autorzy piszący o relacjach Jana Pawła II z Polską podkreślają, że ojczyzna była jego siłą i atutem. Żył Polską, dlatego był dumny z polskości. Tą dumą dzielił się szczodrze z innymi.
Redaktor Witold Gadowski poruszył temat dotyczący poczucia dumy z wierności prawdzie. W tym kontekście skupił się na roli dziennikarzy.
Wydaje mi się, że mówienie dziś o dziennikarzu to mówienie o dwóch rzeczach, które są niesłychanie istotne. O tym, że dziennikarz musi być pokorny wobec prawdy, wobec świata, wobec tego, o czym ma opowiadać. I musi być pełen szacunku wobec ludzi, którym to będzie opowiadał, wobec publiczności. Nie jest prawdą, że ciemna masa wszystko kupi. I nie jest prawdą, że nasi odbiorcy, jak stwierdził jeden z bardzo fetowanych dziennikarskich celebrytów, są coraz durniejsi i przekaz musi być coraz głupszy.
W sympozjum wzięli także udział prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
niż porami ekumenicznymi pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w bazylice Świętego Pawła za murami zakończył się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Wraz z papieżem modlili się m.in. przedstawiciele Kościoła Obrządku Wschodniego.
W homilii podczas nieszporów Ojciec Święty mówił o nawróceniu Świętego Pawła. Papież podkreślił, że dla apostoła pojednanie z Bogiem, którego stał się posłannikiem, było darem.
Podobnie jest i z naszym pojednaniem. Ono nie jest ludzką inicjatywą, ale pochodzi od Boga, zaznaczył Ojciec Święty Franciszek. Dodał, że autentyczne pojednanie polega także na uczeniu się jedni od drugich.
Na zakończenie papież modlił się o jedność dla wszystkich chrześcijan słowami Jezusa, aby wszyscy stali się jedno.
Idziemy naprzód na naszej drodze pojednania i dialogu, wspierani heroicznymi świadectwami wielu braci i sióstr zjednoczonych wczoraj i dziś w cierpieniu dla imienia Jezusa. Korzystajmy z każdej okazji, jaką daje nam opatrzność, aby razem modlić się, aby razem głosić Ewangelię, aby razem miłować, służyć, zwłaszcza najuboższym i zapomnianym.
Transmisję z Bazyliki Świętego Pawła za murami przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Były to wiadomości w Radio Maryja.